To mamy czwarte spotkanie w cyklu czwartkowe spotkania SGH. I do tej pory rozmawialiśmy o gospodarce, o koniunkturze, o mobilności, a dzisiaj porozmawiamy o czymś znacznie ważniejszym, czyli o tym, czy pojedziemy na wakacje. To spotkanie prowadzi razem ze mną Bartosz Majewski. I oczywiście zachęcamy wszystkich internautów do zadawania pytań naszym gościom. A dzisiaj z nami jest pani Teresa Buczak z Polskiej Organizacji Turystycznej i pani profesor Magdalena Kachniewska z SGH. No więc nasze pierwsze pytanie jest następujące. Dokąd panie pojadą na wakacje? Zacznijmy może od...
Jesteś gościem, to zacznij.
Pani dyrektor, prosimy. Dyrektor.
Na wakacje pojadę w Polsce i nad polskie morze. I pod tym względem nie zmieniłam swoich upodobań.
Pani profesor?
Ja jestem w podobnej sytuacji, ponieważ 2 lata temu wzięłam rozbrat z podróżami lotniczymi. Z powodów oczywiście tylko i wyłącznie środowiskowych, bo podróżować uwielbiam. Natomiast uznałam, że mam 2 dzieci i muszą żyć na jakiej takiej planecie. To była bardzo świadoma decyzja. Natomiast może tak bardzo stricte Polski się nie trzymam, bo jednak góry po obu stronach granicy bardzo mnie nęcą. Więc myślę, że to nie będzie daleka podróż i na pewno nie lotnicza, ale być może to będą Czechy lub Słowacja, w miarę oczywiście otwartości granic.
I Czechy również z powodu inflacji?
Tak, mówiliśmy o tym przed chwilą, że inflacja w Czechach jest podobno wyższa w tej chwili niż w Polsce. W związku z tym, no, zgodnie z zasadami sztuki, powinno się jeździć do takiego kraju, gdzie pieniądz jest jeszcze mniej wart, a więc będzie tam relatywnie tanio.
Czyli zostajemy blisko w tym roku. Czy cały sezon będzie w takim razie udany dla polskiej turystyki, czy będzie sezonem straconym?
To czy ten sezon będzie udany, to zależy tak naprawdę od tego, jakie decyzje zapadną na szczeblu rządowym, jeśli chodzi o możliwości podróżowania. Nie tylko w kraju, ale też jeśli chodzi o przyjazdową turystykę, zagraniczną, ale do Polski. Nie ma się co oszukiwać, że ruch krajowy 1:1 nie zastąpi nam ruchu zagranicznego, co wynika nie tylko z powodu tego, że po prostu te inne nacje są zamożniejsze, ale też z tego, że jeśli już przyjeżdżają do Polski, no to na relatywnie długie wypoczynki, dlatego że nie opłaca się jechać daleko na krótko. W związku z tym średnie dzienne wydatki turysty zagranicznego są wyższe niż średnie dzienne wydatki polskiego turysty, więc utrata tego ruchu napływowego będzie dużą stratą dla branży turystycznej.
A jaki jest udział zagranicznych turystów w tym sektorze w Polsce?
Problem polega na tym, że nie mamy dobrych danych chyba za 2019 rok. Tak patrzę na panią dyrektor, bo
znaczy pierwsze dane
walczyłam
są,
o te
natomiast
dane.
No, trzeba wziąć pod uwagę jakby 2 aspekty. Pierwszy to jest ilościowy, czyli w jaki sposób turyści zagraniczni wypełniają miejsca noclegowe w hotelach. I tutaj relatywnie turysta krajowy zdecydowanie dominuje, bo ponad 65% miejsc w hotelach i w obiektach noclegowych wypełniają turyści krajowi. Natomiast jeśli spojrzymy na to zjawisko z punktu widzenia finansowego, o czym tu pani profesor przed chwilą mówiła, no to pod względem wydatków oczywiście to się zupełnie inaczej rozkłada. Właśnie z tych powodów, że cudzoziemcy po pierwsze korzystają z bazy noclegowej o wyższym standardzie, co jest oczywiście związane z wyższymi wydatkami, ale także wydają więcej niż Polacy na podróże turystyczne. I tutaj dane za 19 rok były bardzo, że tak powiem, dobre dla sektora, bo wpływy dewizowe i w ogóle wpływy z turystyki wzrosły o blisko 8% w stosunku do 2018 roku.
I to chyba kolejny rok, tak?
Kolejny rok dużych bardzo wzrostów. Zgodnie z tymi danymi za 19 rok do Polski przyjechało ponad 20 milionów turystów zagranicznych, co jest rzeczywiście bardzo dużą liczbą, ale także wydatki przekroczyły 70 miliardów złotych. To jest bardzo duży udział w eksporcie polskim, bo prawda, trzeba mieć świadomość tego, że wydatki cudzoziemców mają swój udział w eksporcie usług.
Tylko w tym roku mamy koronawirusa i do tych wszystkich zmiennych z otwarciem granic dochodzi jeszcze sytuacja związana z rozwojem pandemii, a w tej chwili w Polsce ona nie wygasa. I nawet są takie zalecenia, że być może za granicą będzie bezpieczniej, więc pytanie, czy zagraniczni turyści przyjadą ryzykując, a z drugiej strony, czy polscy turyści nie pojadą za granicę, mając być może bezpieczniej i w podobnych cenach.
To znaczy badania, które do tej pory prowadziłam, to nie była duża grupa, 2000 osób i niestety w dużej mierze zdominowana przez mieszkańców dużych miast, a więc tutaj no, trudno powiedzieć o takiej pełnej reprezentatywności tej próby, ale daje to jakie takie wyobrażenie o tych planach turystycznych. trzeba na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Pierwsza, czyli kwestia bezpieczeństwa, wcale nie musi oznaczać, że będziemy chcieli jechać daleko, byleby było bezpieczniej, bo z kolei ta pokusa, żeby być niedaleko domu i w razie czego móc szybko wrócić, może jednak bardzo tutaj Polaków powstrzymywać przed podróżami dalekimi. Druga kwestia to jest, no, co się będzie działo tak naprawdę po pełnym otwarciu i granic, i obiektów noclegowych. Właśnie wczoraj rozmawiałam z jednym z hotelarzy, takim przyjacielem, hotel na Mazurach prowadzi, ładny, luksusowy obiekt. I on powiedział, że z jednej strony oczywiście wszyscy się cieszą na to otwarcie sezonu i najbliższy weekend już mają pełny obiekt, więc to pokazuje, że tego oporu nie ma w Polakach wcale, nie ma ani jednego miejsca już u niego. Natomiast mówi, że skóra mu cierpnie na myśl o tym, co się wydarzy, jeśli choćby jeden przypadek zachorowania odnotuje w swoim obiekcie, bo to będzie nie tylko tak naprawdę kres marzeń, że hotel wraca do obiegu, ale prawdopodobnie podchwycona zostanie ta informacja natychmiast przez media i siłą rzeczy będzie rzutowała na standard branży w ogóle, prawda, na możliwość otwartości. Więc niepokojów i lęków i po stronie turystów, i po stronie hotelarzy jest naprawdę bardzo dużo.
Dobrze, to może porozmawiajmy o tych obawach.
Może ja powołam się też na badania, tym razem na próbę ogólnopolską. Myśmy zapytali Polaków pod koniec kwietnia o to właśnie, jakie mają plany wakacyjne i jak sytuacja związana z pandemią wpływa na ich decyzje odnośnie podróżowania. I wtedy jeszcze nie było właściwie żadnych informacji odnośnie tego, na ile się branża będzie otwierać, jakie są perspektywy wygaszania pandemii. I nawet wtedy Polacy, 30% Polaków deklarowało, że nie zrezygnuje ze swoich podróży, ale będzie 70% ponad z nich wtedy powiedziało, że spędzi wakacje w Polsce. No ale wciąż 13% spośród wszystkich Polaków powiedziało, że jeżeli tylko granice się otworzą, pojadą za granicę. Natomiast w przyszłym tygodniu rozpoczynamy badania i będziemy chcieli zweryfikować te plany, bo optymizm konsumencki, jak wynika z badań Kantara, zdecydowanie się poprawia i każde znoszenie kolejnych restrykcji, w tym w branży turystycznej, powoduje, że ten optymizm konsumencki i chęć wyjazdu jest coraz większa. A druga kwestia to jest, jeszcze wracając do tych obaw, okazuje się, że deklaracje składane przez respondentów w badaniach niekoniecznie potwierdzają się w rzeczywistości. Dlatego, że w tych badaniach, które prowadziliśmy, spośród wszystkich kryteriów, które decydują w procesie takim decyzyjnym o wyjeździe, na pierwszym miejscu bardzo wysoko, 82% respondentów mówiło, że będzie dla nich właśnie ważne bezpieczeństwo w miejscu, do którego pojadą. Natomiast właśnie z rozmów z przedstawicielami branży turystycznej wynika, że w momencie, kiedy przyjeżdżają już na to miejsce, nagle nie stanowi dla nich problemu ani dystans społeczny, ani noszenie maseczek. To jakby zapomnij, to pokazuje też ostatni weekend, kiedy właśnie można było już podróżować, spacerować, podróżować. Więc tutaj troszkę te poziom deklaracji, a poziom faktycznych zachowań, widać, że wyraźnie się tutaj, mówiąc kolokwialnie,
ja tutaj dorzucę jedną rzecz istotną, bo to znowu informacja od hotelarzy, którzy są przecież bardzo teraz przeczuleni na punkcie tych standardów sanitarnych nowych, no, które są wymogami, ale też ich własną ostrożnością. Otóż, no jak wiadomo, w hotelach, w przyzwoitych hotelach sprzątanie się odbywa codziennie. Tak jak tylko gość wychodzi na spacer czy na plażę, to pokojowa wtedy sprząta pokój. W tej chwili tym elementem sprzątania stało się ozonowanie i odkażanie sprzętów, takich jak piloty na przykład do telewizora i tak dalej. No i co się okazuje? Bardzo wielu gości prosi, żeby u nich nie sprzątać. Więc to jest też ciekawa rzecz, że hotelarze jak gdyby no, nie mogą forsować tego, ale z drugiej strony pewne wymogi sanitarne no, nie są tak sobie amuzą, tylko one czemuś mają służyć. Więc tutaj musiałabym zacytować taką panią profesor Jacyno, która jest bardzo znanym socjologiem i ona ciekawą rzecz powiedziała kiedyś na antenie radiowej, że po prostu Polakom znudził się już ten długi, nudnawy serial pod tytułem Koronawirus, ile można się tym emocjonować, dajmy już sobie spokój. I to oczywiście taka trochę kpina była, ale to odzwierciedla bardzo dobrze te deklaracje konsumenckie, które wynikają po prostu z jakiegoś takiego zupełnego już poluzowania sobie tych własnych prywatnych rygorów.
Czyli wygląda na to, że ten bon turystyczny wcale nie będzie potrzebny. Najprawdopodobniej, chociaż o tym też chcielibyśmy za chwilę porozmawiać, ale czy jak gdyby sytuacja gospodarcza faktyczna na rynku pracy może jednak wpłynąć na nastawienie Polaków jako turystów, bo oprócz tego, że wszyscy chcemy wyjść z domu, wychodzić z domu i pojechać na wakacje, to te obawy o pracę mogą jednak coś zmienić.
te obawy na pewno wpłyną na strukturę podróży, to znaczy nie na wolumen ogólny, liczbę wyjazdów, ale na to, jakie wyjazdy wybieramy. I wszystkie dotychczasowe kryzysy, z którymi mieliśmy do czynienia, włącznie z tym kryzysem z 2008 roku, kiedy też jednak odnotowaliśmy spadek wydatków turystycznych Polaków, pokazują dokładnie to, że nie zmienia się wolumen wyjazdów, ale szukamy tańszych alternatyw, czyli tańszych środków transportu, zakwaterowania i tak dalej, bo liczymy się z tym, że nawet jeżeli w tej chwili jeszcze mamy pracę, no to nie wiadomo jak długo, nie wiadomo na ile, że tak powiem, spadek wartości pieniądza też będzie pozwalał na pokrywanie tych wysokich kosztów i to na pewno w tym kierunku będzie zmierzało.
Pani dyrektor, a coś na ten temat, czy może, czy ceny w związku z tymi dodatkowymi środkami, które muszą przedsięwziąć hotelarze, wzrosną w tym roku?
Znaczy, myślę, że należy wziąć pod uwagę jak gdyby dwa aspekty, czyli jedna kwestia to jest wspieranie popytu krajowego i rzeczywiście takie oczekiwanie społeczne, że jakieś wsparcie, powiedzmy ludzie dotknięci kryzysem bądź ryzykiem utraty pracy, że takie wsparcie otrzymają i tutaj to, o czym Pan mówił, czyli kwestia bonu i koncepcja właśnie wsparcia popytu takiego i skierowania pewnych strumieni pieniędzy właśnie na rynek turystyczny. I druga kwestia to jest kwestia wsparcia samych przedsiębiorców, którzy również zostali, co wszyscy jakby wiemy, najbardziej dotknięci pandemią z tego względu, że branża turystyczna jest tą branżą, która pierwsza została zamknięta i ostatnia wychodzi, jakby ostatnia się otwiera. I co tutaj jest też nie bez znaczenia, wiele innych branż, z wyjątkiem właśnie branż usługowych, swoją produkcję może kumulować, przechowywać i ją potem sprzedać. W przypadku branż usługowych, takich jak jest turystyka, nie ma o tym mowy, więc można powiedzieć, że w momencie, kiedy nastąpił tak zwany lockdown, czyli zamknięcie całej branży, to od tego dnia praktycznie rzecz biorąc, przychody branży turystycznej przestały płynąć. W związku z tym istnieje taka potrzeba, aby dać oczekiwanie wręcz, żeby taka pomoc i wsparcie.
Pytanie, czy w takim razie nie mamy takiego ryzyka,
trafiła,
że cały ten boom na turystykę krajową nie będzie jednorazowy? Bo jeżeli mamy trochę wyższe koszty po stronie branży turystycznej, wyższy popyt, więc wyższe ceny, i z drugiej strony tłumy, bo w tej chwili mamy już większość rezerwacji zajętych ze strony turystów indywidualnych jeżdżących w Polsce. Czy też taka pokusa, żeby zrekompensować straty słabego sezonu, nie sprawi, że w kolejnych latach Polacy będą, gdy tylko będą mogli, uciekać poza Polskę?
No ja się do tego może spróbuję odnieść, bo przede wszystkim jeśli chodzi o badania rynku, my tak cały czas mówimy właściwie o badaniu konsumentów, a bardzo ciekawy obraz tego, co się dzieje, dają portale rezerwacji. Mówię oczywiście o gospodarce cyfrowej. I tam bardzo wyraźnie widać to, o czym Pan przed chwilą powiedział, czyli po pierwsze pikująca liczba rezerwacji i to co ciekawe, cały czas przybywa również rezerwacji na wyjazdy zagraniczne. Czyli jednak Polacy wierzą, że te wyjazdy dojdą do skutku, że granice zostaną otwarte, że oni będą mogli wyjechać, a w ostateczności jeśli nie, no to te vouchery gdzieś tam będą dla nich zachowane i w przyszłym sezonie się to przesunie. Ale mimo tego jednak operatorzy, którzy organizują turystykę wyjazdową, mają świadomość, że ten sezon może się różnie ułożyć i zaczęli bardzo mocno inwestować teraz swój czas i kompetencje w rozwój pakietów, ale skoncentrowanych na wyjazdach krajowych. Dlaczego to jest ważne zjawisko? Po pierwsze, turystyka krajowa do tej pory pozostawała w zasadzie domeną wyjazdów indywidualnych. Myśmy nie mieli takich w Polsce operatorów, czyli organizatorów, którzy tworzyliby pakiety z myślą o Polsce dla Polaków. Turystyka przyjazdowa do Polski z zagranicy to jest jak gdyby inny zupełnie segment. I efekt jest taki, że tak naprawdę nikt się nigdy nie starał, mówię tutaj również o transporcie, o hotelarzach, żeby przygotowywać coś w rodzaju takich pakietów dla turystyki krajowej. Myślę, że w momencie, kiedy już się raz tour operatorzy przełamią i zaczną tworzyć tego typu pakiety, to zwyczajnie pojawią się one po prostu w ofertach biur podróży. I w momencie, kiedy one już będą, to pojawi się większe zainteresowanie, bo to nie jest do końca tak, wiemy to świetnie z ekonomii, że tylko popyt wywołuje odpowiedź podaży. Również istnienie podaży może sprowokować pojawienie się popytu. I ja ogromnie na to liczę. Nie wiem, czy coś do tego jeszcze pani dyrektor.
Znaczy potwierdzić, tylko mogę właśnie ostatnie dane, Profit Room też dokładnie o tym mówi i również z innych systemów rezerwacyjnych potwierdzają, że w momencie, kiedy pojawiła się informacja właśnie o otwieraniu branży hotelarskiej i znoszeniu kolejnych restrykcji, no rezerwacje w ciągu dosłownie 2-3 dni skoczyły o 30-40%, więc widać, że ta potrzeba i chęć wyjazdu jest bardzo duża. Natomiast kwestia, czy uciekną w przyszłości, czy to jest zjawisko jednorazowe, bo myślę, że w ogóle pandemia pewne zjawiska pewnie zmieni i do takich myślę właśnie należy to, że część biur podróży, bo też właśnie potwierdzam, że takie sygnały dochodzą i zainteresowanie organizatorów turystyki tworzeniem pakietów i jednocześnie jakby odkrywanie trochę Polski na nowo przez turystów krajowych. Natomiast myślę, że nie zmieni to w zasadniczy sposób tej rosnącej tendencji do uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych Polaków. Po prostu polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne i chce partycypować też w tych podróżach zagranicznych i to jest taka naturalna potrzeba, że uczestniczy się w wyjazdach najpierw u siebie w kraju, ale potem jednak chciałoby się też zobaczyć coś nowego.
Wyjazdy zagraniczne też będą trochę inaczej wyglądały i może się okazać, że po sezonie w szklarni z pleksji na plaży zatęsknimy za chłodnym polskim Bałtykiem.
No myślę, że tak dramatycznie, żeby to były szklarnie z pleksji, to nigdzie nie będzie. Jak przyglądam się temu, jak się przygotowują do sezonu Grecy, Włosi, Portugalczycy, to oczywiście tam jest przewidziane te 18 metrów kwadratowych na leżak, tak? Więc to dystansowanie będzie zachowane, ale nikt nie myśli o żadnych tam szklarniach. Tak? Więc mimo wszystko, zresztą jak popatrzymy na zdjęcia obecnie już dostępne na YouTubie czy gdziekolwiek z Włoch, gnieżdżą się ludzie w tych kawiarenkach, ciasno ubici, nie ma żadnych wcale przegród, szybek, folii, niczego. I to mówimy o Włochach, tak? Czyli kraju, który był bardzo mocno dotknięty przez tą pandemię, gdzie te najbardziej jakieś takie dramatyczne sceny były nam zawsze pokazywane. Więc to bardzo szybko spływa z ludzi. Ta potrzeba podróżowania jest w miast tak mocno już zakorzeniona. Ja tak pisałam w gazecie SGH, że ona z poziomu gdzieś tam potrzeb wyższego rzędu już dawno zeszła na niższy poziom i po prostu uważamy, że organicznie podróżowanie jest nam potrzebne.
Czy jeszcze coś więcej panie mogą powiedzieć na temat trendów? W trakcie albo na początku tej pandemii pojawiały się w mediach takie doniesienia, że to będzie sezon mikroturystyki, kampery, odosobnienie. Tu już z tego, co słyszę, raczej
już
to
ostygło.
Zresztą ostygło, na mikroturystyce tak. Chyba nie bardzo da się zarobić, prawda?
Ale jeśli mogę odpowiedzieć na to
ale
pytanie.
Ale takie ciekawostki o trendy.
Wiemy, jakie były deklaracje Polaków z tego badania i jedyne, co się pojawiło nowego i innego, jeśli chodzi o strukturę deklaracji, gdzie ludzie chcą pojechać, gdzie chcą spędzić, jak się rozkłada zainteresowanie i popyt między morzem, górami, wsią. Owszem, były takie deklaracje, że więcej osób wybierze pobyt w odosobnionym apartamencie albo w domku wolnostojącym ze względu na kwestie związane z epidemią. Natomiast jedyna istotna zmiana to znacząco mniejsza liczba, znaczy odsetek osób, które deklarowały chęć wyjazdu na tak zwany city break. I to była rzeczywiście statystycznie istotna zmiana. Natomiast morze, góry, jeziora pozostały jakby te same jakby kierunki wyjazdów i deklaracje.
Aczkolwiek z systemów rezerwacyjnych wyraźnie widać, że jeśli jakiś właściciel ma obiekt hotelarski i obok na przykład domki, to pierwsze zapełniają się domki. Więc gdzieś taka jakaś chęć jednak zachowania tego swojego gniazdka zamkniętego przed innymi pojawia się. Ale równocześnie tam, gdzie są już wypełnione te domki, pojawia się zapotrzebowanie na hotel, to jeśli hotelarz próbuje tam jakoś, nie wiem, co drugi pokój przydzielać, bo takie próby też hotelarze podejmują, to turyści się bardzo burzą. Dlaczego to jest ograniczane? Przecież nigdzie nie jest powiedziane, że co drugi pokój ma być zajęty. Czyli w pewnym momencie, jak tych miejsc brakuje, to przestawiamy się na inny sposób myślenia. Ale ja bym jeszcze do cen nawiązała, bo to pytanie gdzieś nam umknęło, ono jest ważne. Mianowicie dwie takie istotne rzeczy, które chciałabym zwrócić uwagę, bo pytał pan między innymi o to, czy wzmożone standardy sanitarne wpłyną na przykład na podniesienie cen, no bo koszty ewidentnie wzrosną. Więc tutaj niestety mamy barierę popytową. Tak? Hotelarz wie, że powyżej pewnego poziomu ze sceną nie może wskoczyć, bo zwyczajnie nie sprzeda swojej oferty, a musi się liczyć, znowu podkreślę to, z nieco uboższym rynkiem polskim w tym roku, a nie zagranicznym. Natomiast jest inne ciekawe zjawisko, bo z kolei przewidywania były takie, że hotelarze będą walczyć o gości, że obniżą ceny, no bo przecież będzie taki spadek popytu. I tutaj się nic z tego nie sprawdziło, nie w obrębie turystyki krajowej. Ceny są świetnie utrzymane, w większości obiektów wyższe, nieznacznie, ale wyższe niż były w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie letnim. Nie ma najmniejszej tendencji ani żadnych takich oznak, żeby ceną walczyć o gości, bo tych gości wcale, przynajmniej jeśli chodzi o ten deklarowany popyt, nie brakuje. Problemem są tylko i wyłącznie turoperatorzy organizujący wyjazdy zagraniczne. Tam są nieznaczne spadki cen odnotowywane, no ale umówmy się, jeżeli wycieczka przeciętnie kosztuje 2000, a spadek jest na poziomie 30 czy 40 zł, tak, średnio w stosunku do ubiegłego roku, no to o jakim my spadku mówimy? Oczywiście w dużym wolumenie to może mieć znaczenie, no ale nie aż takie kolosalne, żeby traktować to jako poważną zmienną.
Mamy pytanie od publiczności. Czy ta sytuacja to okazja do rozwoju miejscowości wypoczynkowych w Polsce? Czy zainteresowanie nawet sezonowe turystyką krajową przełoży się też na poszerzenie oferty miejscowości turystycznych w Polsce? Czy już jakieś sygnały?
Ja chętnie to podejmę, bo to w badaniach bardzo silnie wyszło. Otóż dlaczego Polacy bardzo często deklarowali, że do tej pory nie lubili jeździć po Polsce? Musimy myśleć w kategoriach masowego ruchu turystycznego. Ja nie mówię o tym wyjątkowym jakimś tam kliencie, intelektualiście, który sam sobie doszuka, doczyta i będzie jakiegoś tam zapyziałego kościółka poszukiwał. W masowym ruchu turystycznym czekamy na gotową, spakietowaną ofertę za to, że ktoś nas za rękę weźmie, poprowadzi i opowie. I w pakietach wyjazdów zagranicznych od zawsze, proszę zauważyć, poza noclegiem i transportem mieliśmy to obudowane o różne wyjazdy fakultatywne, można z nich było korzystać, można było nie, ale wiadomo było, że jeśli mi się po trzech dniach znudzi to leżenie na plaży w Egipcie, to będę gdzieś tam zabrana na wycieczkę, nie wiem, piramidę obejrzeć. U nas czegoś takiego nie było i ja teraz obserwuję, że z jednej strony po stronie podaży, czyli biura podróży zaczną te pakiety tworzyć, a więc będą musiały się zainteresować czymś więcej, tak? Po co jechać w dany region Polski, ale też w drugą stronę, tutaj pani dyrektor pewnie potwierdzi, od lat walczymy, edukując branżę turystyczną, o to, żeby nauczyć czegoś, co się nazywa produktem sieciowym, czyli produktem, który korzysta nie tylko z zakwaterowania, ale właśnie z zasobów regionu, tego, co ten region ma w sferze kultury, w sferze zabytków, w sferze organizacji wypoczynku, również rekreacji. I do tej pory bardzo trudno przychodziło to pakietowanie, tworzenie tych ofert sieciowych, dlatego że w ogóle jako Polacy mamy problem ze współpracą. Te relacje są takie sobie między przedsiębiorcami. W nielicznych przypadkach udało mi się zdiagnozować ciekawe właśnie propozycje. Natomiast teraz rynek zacznie to wymuszać, bo Polacy będą jeździli po Polsce, jeśli takie pakiety się będą pojawiały.
No i tutaj bym może coś dodała, dlatego że no, reprezentuję organizację, która jest odpowiedzialna za promocję. Do tej pory w zasadzie Polska Organizacja Turystyczna była przede wszystkim kojarzona z promocją Polski poza granicami, ale obecna sytuacja też zmieniła nas jako organizację i podjęliśmy decyzję o tym, żeby wzmocnić jakby promocję na rynku krajowym i właśnie wzmocnić i też może trochę zainicjować większą współpracę w procesie tworzenia takiego produktu lokalnego. No i w związku z tym też, ponieważ nasze ośrodki zagraniczne no, z racji pandemii też nie prowadziły intensywnych działań promocyjnych typu call to action, w związku z tym część środków po prostu przenieśliśmy na rynek krajowy i przygotowujemy też kampanię promocyjną, która właśnie między innymi ma skupić się na tych lokalnych produktach, żeby klienci w Polsce też zobaczyli, że można bardzo atrakcyjnie spędzić czas w Polsce, że mimo wszystko jest wiele miejsc niedocenianych i nieznanych. I to, co nam wychodzi na przykład w badaniach prowadzonych wśród turystów zagranicznych, że to tak zwane value for money w Polsce jest rewelacyjne, czyli mamy świetną relację jakości do ceny, a Polacy wciąż tego nie dostrzegają, bo ciągle wydaje im się, że jakość usług w Polsce jest marna, a dopiero jakby ocena z zewnątrz mówi, że w porównaniu z tym, jak często jest w krajach takich typowo turystycznych właśnie, ta jakość usług noclegowych, mamy bardzo dużo nowej bazy noclegowej i ciekawą też często ofertę, tylko tak jak tu pani profesor powiedziała przed chwilą, często ta oferta jest niespakietowana, jest rozproszona.
Ale ja bym na jeszcze jeden ważny trend zwróciła uwagę, czyli to dążenie w kierunku experience tourism, tak? Na bazie ekonomii doświadczeń, experience economy. To jest też trend, który na poziomie literatury, to my przecież o nim już jako naukowcy piszemy od bardzo dawna, on się słabo i z trudem przebija na rynku, dlatego że tutaj jedno z wcześniej zadawanych pytań do tego też nawiązuje. Ciągle jeszcze tym przedmiotem demonstracji jest to, że byłem za granicą i to w odpowiednio luksusowym kurorcie, prawda? Najlepiej all inclusive, nawet jeżeli się tam wynudziłem przez 2 tygodnie. Ja bardzo liczę teraz na młode pokolenia, które ten aspekt doświadczeń bardzo mocno pielęgnują. Zaczyna być przedmiotem właśnie tej demonstracji, czy też szpanu, jednak pokazanie, że byłem co prawda w Polsce, ale to było coś bardzo unikatowego. To
mamy nie
było
takie pytanie od publiczności.
Tak, tak, tak.
Tak, bo mamy trendy omówione, ale pytanie, które konkretnie produkty turystyczne zdaniem pań będą się cieszyły największym zainteresowaniem? Czyli nawet z perspektywy inwestora, w co inwestować wchodząc do sektora?
Ale jest też pytanie o turystykę ekstremalną.
To znaczy turystykę ekstremalną zaliczyłabym do tego nurtu experience tourism, tak? Bo to jest właśnie ten element doświadczeń. On może być doświadczeniem bardzo ekstremalnym, a może być doświadczeniem równie dobrze kulturowym, prawda? Więc to są różne aspekty. Kulinarnym również. Moim zdaniem w tej chwili problem z inwestorami jest taki, że inwestorzy myśląc o inwestycji myślą o bazie. I nie da się ukryć, że wyjazdy Polaków w Polsce dalej tradycyjnie koncentrują się na pasie gór, na pasie nadmorskim, ewentualnie jeszcze Mazury. Natomiast gdyby się zdarzył inwestor, o co jest bardzo trudno w Polsce, który myśli w takim szerszym, kompleksowym aspekcie, czyli nie tylko pobyt, ale też to, co zaoferować ludziom w trakcie tego pobytu, uwzględniając niepewność pogody, uwzględniając różne grupy społeczne, tak, bo możemy mieć do czynienia z rodziną z małymi dziećmi, a możemy z grupą młodych znajomych i za każdym razem ten pobyt powinien być wtedy inaczej zorganizowany. I tu mam wielką nadzieję, że gdyby obudzili się nasi inwestorzy w kierunku właśnie organizowania turystyki, nie tylko budowania bazy noclegowej, ale organizowania turystyki, to wtedy to experience tourism będzie taką szansą. Są już zresztą portale rezerwacyjne, które koncentrują się na miejscach unikatowych. To na pewno też panowie trafiają na takie czasami, prawda? I wtedy nagle się okazuje, że ludzie bardzo szukają miejsca, które na przykład jest, nie wiem, to jest jakiś dworek, a więc to może być niepowszednie jakieś takie zakwaterowanie. To może być możliwość spędzania czasu w niecodzienny sposób. Na przykład zorganizowane w trakcie pobytu wyprawy survivalowe do lasu na przykład, albo szkoła przetrwania i żywienie się tylko tym, co las daje przez 3 dni na przykład. Tak? I takie wyjazdy się cieszą dużą popularnością, ale jednak w tej najmłodszej części pokolenia, która jest otwarta na to doświadczenie turystyczne.
Jednocześnie ma mniej pieniędzy, więc to też może być taki problem z długoterminową inwestycją.
Tak, to prawda, ale z drugiej strony proszę też pamiętać, że to nie jest tak, że trend dotyczy jakiejś grupy społecznej, a potem zanika. My z takimi trendami potem wchodzimy w dorosłość i je bardzo długo kultywujemy. Ja zawsze na to zwracam uwagę, jak omawiam technologie cyfrowe, prawda, że jeśli dzisiaj mówimy o nastolatkach, że są przyzwyczajeni do smartfonów, a ludzie w podeszłym wieku niekoniecznie, to nie jest tak, że ci nastolatkowie, jak będą mieli lat 60, to przestaną używać smartfonów, bo dla nich to jest po prostu trzecia ręka. Koniec, nie ma o czym dyskutować. A więc teraz wypracowane nawyki zostaną z nami na dłużej.
Myślę, że tutaj też to, co chyba ważne z punktu widzenia takich inwestycji jakby w branżę turystyczną, to nie trzeba pamiętać, że znaczące inwestycje ponosi sektor samorządowy i sektor rządowy. I tutaj te inwestycje, które często stanowią, są jak gdyby kluczowe dla rozwoju turystyki w danym regionie. I trzeba powiedzieć, że ostatnie lata intensywnych inwestycji w infrastrukturę i drogową, i infrastrukturę w przypadku turystyki, na przykład sieć ścieżek rowerowych, unowocześnienie takiej infrastruktury, która jest niezbędna, żeby w ogóle ten ruch turystyczny był możliwy, żeby
turysta koncepcje szlaków turystycznych.
Szlaki turystyczne, prawda? Jak najbardziej. Czyli właśnie to jest też podstawa do tego, żeby obudowywać potem właśnie ten produkt. Widzimy bardzo dużą taką dynamikę i zainteresowanie zainteresowanie w turystyką aktywną, ale szczególnie właśnie rowerową. Pandemia się też trochę do tego przyczyniła. No ciekawe takie spostrzeżenie moje już prywatne. Chciałam kupić rower i się nagle okazuje, że po prostu rowery są wyprzedane, łącznie z tym, że z zagranicy było bardzo dużo zamówień i chęć takiego właśnie przestawienia się i docenienia możliwości poruszania się na rowerze. I myślę, że tutaj to zainteresowanie też na dłużej z nami zostanie. Z tego względu, że ta mapa na przykład ścieżek rowerowych, miejsc świetnie wyposażonych i przygotowanych, takich jak MTB na Dolnym Śląsku, szlak wokół Tatr, to są super nowoczesne szlaki rowerowe i cieszące się coraz większym zainteresowaniem.
Ale ja tutaj jednak bym ten wątek inwestycji troszkę jeszcze pociągnęła, bo musimy pamiętać o tym, że prywatny inwestor będzie zawsze nastawiony na relatywnie szybki zysk. To jest oczywiste, prawda? Szybko zwrotu z inwestycji. Natomiast musimy pamiętać, że rozwój ruchu turystycznego w takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu w dużej mierze zależy od inwestycji infrastrukturalnych, które mają czasem charakter paraturystyczny, czyli one, tak jak choćby ścieżki rowerowe, nie są budowane z myślą tylko o turystach, ale naturalnie turystom służą. Ja zawsze jak prowadzę zajęcia właśnie z praktykami biznesu, to zwracam uwagę na to, że jeśli myślimy o rozwoju turysty w jakimś regionie czy mieście, to niekoniecznie nam się to uda. Ale jeśli myślimy o poprawie jakości życia dla mieszkańców lokalnych, to siłą rzeczy i turystyka do tego miejsca się skieruje, ponieważ dobre warunki życia w sensie środowiska, w sensie właśnie infrastruktury przyciągają po prostu ludzi. Nieważne, bez podziału, czy to są mieszkańcy, czy to są zagraniczni, czy to są turyści. Ale jest jeszcze jeden wątek, mianowicie inwestycje publiczne muszą natychmiast być obudowywane i chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorców. Bo nawiążę do Green Velo, tak? Czyli takiej sztandarowej inwestycji w zakresie rozwoju ścieżek turystycznych, rowerowych. Proszę zauważyć, że Green Velo na pewnych odcinkach, i to wiem, bo przejechałam całą długość tego szlaku, jest już zdewastowane. Te fragmenty, które składają się z bitej drogi, zarastają trawskiem. Inne fragmenty, które były wyłożone kostką, to już bez komentarza pozostawię wykładanie kostką ścieżek rowerowych, ale które były, są częściowo po prostu rozkradzione. Wymontowana jest kostka i rozwieziona pewnie do gospodarstw prywatnych. I to się nie dzieje dlatego, czy tylko dlatego, że siły publiczne raz zainwestowały i machnęliśmy ręką, co się z tym dzieje, ale też dlatego, że jeśli nikt z tego intensywnie nie korzysta na poziomie biznesowym, tak, czyli nie odcina kuponów od tego, że ta inwestycja została zrealizowana, nie ma takiej chęci, żeby teraz to włączyć na przykład do pakietów turystycznych, no to zostaje to zapomniane, a każda zapomniana rzecz z czasem niszczeje, prawda? Ten efekt wybitego okna wszyscy znamy. Więc to jest ten kłopot również.
Tak, jesteśmy przy inwestycjach, ale jest tutaj też pewien szerszy kontekst, ten kontekst ekologiczny. Panie mówią, nawołują właściwie do inwestycji, ale coraz więcej mówi się o tym śladzie ekologicznym tworzonym przez turystykę i o rosnącym trendzie takiej turystyki w terenów nienaruszonych. Czy przypadkiem nie popełnimy tutaj
Moment, tu od razu muszę zaoponować, tak? Bo nie mogę słuchać, jak ktoś stawia ochronę środowiska i inwestycje w opozycji.
Tak, to tak? Porozmawiajmy o tym,
inwestycja,
jak można te rzeczy
pogodzić.
Inwestycja
musi być właściwa, tak? Inwestycja musi być właściwa. Proszę zauważyć, pani dyrektor wspominała tutaj o szlakach turystycznych, tak? Szlak turystyczny po to między innymi jest wytyczany, żeby chronić środowisko. Jeśli nie wyobrażamy go sobie jako potężnej nartostrady, tak? Sieci wyciągów narciarskich, czy właśnie jakichś szerokich dróg, to proszę zauważyć, że właśnie definiując przebieg szlaku, przebieg ruchu, skalę tego ruchu, natężenie tego ruchu, jesteśmy w stanie chronić środowisko. Nie ma nic gorszego niż pozostawienie turystyki samej sobie na zasadzie, jak tu będzie dzicz, głusza, to nic nie zostanie zniszczone. Dlatego, że wtedy turyści są jak szarańcza, po prostu przejdą, zjedzą, zniszczą,
wyprują.
Tak,
ale z drugiej strony ci świadomi turyści zwracają uwagę, że to raczej turystyka w Polsce właśnie jest sobie pozostawiona sobie sama sobie. To pensjonaty budowane są gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób. To właśnie ten napływ masowej turystyki niszczy przyrodę.
Ale tutaj wchodzimy na bardzo, bardzo trudny wątek, tak. Mianowicie tego, że turystyka nie jest jakąś wyodrębnioną dziedziną działalności, która istnieje poza zagospodarowaniem regionalnym na przykład, poza planami lokalnymi. To wszystko powinno być realizowane tak naprawdę na poziomie już lokalnym czy samorządowym przy bardzo takim zdrowym pomyślunku. Tak? Co zrobić, żeby ocalić to, co mamy? Inwestycje przecież nie tylko muszą być zagrażające w takim sensie emisji gazów czy emisji zanieczyszczeń do rzeki, rzek. Inwestycje bywają dramatyczne z punktu widzenia krajobrazu. Po prostu dewastują krajobraz. A więc tutaj planiści mają naprawdę co robić, tylko tego nie robią. I tu jest problem.
Czyli branża turystyczna nie ma tutaj żadnych grzechów po swojej stronie.
To znaczy nie, no, branża turystyczna to są ci, którzy inwestują. Natomiast jeżeli ci, którzy inwestują, mają przyzwolenie na inwestowanie w dowolny sposób, to trudno jest oczekiwać, że powściągniemy swój apetyt, jeśli mogę postawić hotel na klifie i zarabiać 5 razy licznik, dlatego że on jest na klifie. I ja wtedy nie myślę w kategoriach, że ten klif się osunie za 10 lat. Ja myślę w kategoriach, że ile ja przez te 10 lat zarobię. Natomiast gdzie są ci, którzy wydali zgodę na budowę hotelu na klifie, tak? A proszę zauważyć, jak wygląda pas nadmorski w tej chwili. To jest norma u nas. To samo, jeśli chodzi o krajobraz górski, zdewastowany właśnie przez to koszmarne.
Czy Podhale będzie atrakcyjne dla turystów z kolejnego pokolenia, które może myśleć w zupełnie inny sposób o spędzaniu
wolnego czasu? Ono już nie jest atrakcyjne. Kiedy ostatnio był pan na Podhalu?
Mam żonę stamtąd, więc bywam regularnie, ale omijam pensjonaty. Mm-hmm.
Nie, no więc problem polega na tym, że nie ma co oglądać się na smak czy gusta turystów, którzy stanowią jakąś garstkę skoncentrowaną choćby na poziomie intelektualnym na tym, co i jak należy chronić. Myśląc o turystyce, my musimy od razu zakładać, że mamy do czynienia z szarańczą. Tak na to należy patrzeć. To nie jest złośliwość jakaś względem tego, jak ludzie podróżują, tylko po prostu obserwacja. Tak? No, siedzę w tej branży od 30 lat i oglądam wyniki badań. Turystyka po prostu zostawia miał po sobie. I jeśli my świadomie, z punktu widzenia przede wszystkim planistycznego, nie powściągniemy tych apetytów, to i po stronie przedsiębiorców, i po stronie samych turystów nie będzie takiej refleksji, co zostanie tutaj za parę lat.
Pani dyrektor, czy to po znaczy? Stronie...
Ja może tylko powiem, że... jakby kontynuując, że pewnie będzie trudno powstrzymać ten proces, bo myślę, że apetyt jest bardzo duży. Wbrew jakby pandemia pokazała jedno. Przez wiele lat, pani profesor jest tego świadkiem, mówiliśmy, jak bardzo turystyka jest istotna z punktu widzenia generowania popytu i że to ona zasila tą gospodarkę. I nagle, jak się okazało, że tej turystyki zabrakło na te 2 miesiące, jak opustoszały miasta we Włoszech, w Portugalii, w Hiszpanii, ale w Polsce też, nagle się okazało, że ileś podmiotów jest naczyniami połączonymi jak gdyby z turystyką i utraciło przychody i nagle widzimy, że ta turystyka jednak jest bardzo ważna. W związku z tym obawiam się, że ta presja na rozwój i na rozwój turystyki wciąż będzie wywierana. Czyli
ale może trochę większa świadomość nawet, konsumentów i może z pewnych dokładnie, form
zrezygnujemy.
Dokładnie,
więc tutaj jest tylko potrzebna
na przykład wycieczkowce, statki, które dewastują.
Ja słuchałam audycji, którą nagrywali panowie na temat mobilności i tych różnych naiwnych takich przewidywań, jak to nas odmieni ta pandemia, a ludzie, a refleksja, a młodzież, a to nie wierzę ani za grosz. Zwykły pilotaż, jaki wśród własnych studentów zrobiłam, ale wcale nie taka mała grupa, 320 osób, na pytanie, czy zrezygnowałbyś właśnie z wyjazdów połączonych z transportem lotniczym, z wycieczkowców, z jazdy quadami, tak? Bo to bardzo piękne tereny zanieczyszczamy w ten sposób. Wszyscy odpowiadali nie. Wszyscy, czyli powiedzmy 90%. To był naprawdę jakiś nieliczący się odsetek tych, którzy deklarują chęć zmiany nawyków. Nikogo nie porusza nawet to, że przez 2 miesiące mieliśmy jak normalnie oddychać w polskich miastach. Tak? Wydawałoby się, to powinno ludzi obudzić. Więc ja bym nie liczyła tu na pomyślunek turystów w żadnym razie. Ani młodych, ani starych, ani tych, co to niby są bardziej świadomi i tak dalej, bo to jest garstka.
Czyli teraz jedyny moment ze strony regulatorów, żeby pewne obostrzenia
wprowadzić
na stałe.
Dokładnie. I to, co mnie na przykład zbulwersowało, to jest proszę zobaczyć, co się dzieje z naszym lotem. Mamy połączenia przywrócone w polskich miastach. Tak? Ja pomijam, że lot jest tutaj absolutnym jakimś wyjątkiem. W żadnym kraju nie odcięto linii lotniczych od możliwości odbywania lotów, tak jak w Polsce. W Polsce zamrożono po prostu do zera ten ruch lotniczy. Tak? I teraz przywracamy co? Ruch krajowy, gdzie Francja dopłaca swojemu przewoźnikowi narodowemu za to, żeby nie przewracał połączeń krajowych, bo one mogą być realizowane przy pomocy transportu kolejowego. A my, ja pomijam, że to są pieniądze publiczne, że w ogóle lot jest finansowany z pieniędzy publicznych, blokujemy lot przed możliwością obsługi wyjazdów zagranicznych. Ciągle nie wiadomo, no na razie jest mowa o 16 czerwca, ale nie jestem przekonana, czy to już jest pewna informacja, że wtedy przywrócimy połączenia, mówię o lotowskich połączeniach międzynarodowych. Czyli tam, gdzie jeszcze jakieś przynajmniej uzasadnienie uzasadnienie dla podróży lotniczych. Nie ma tego przyzwolenia. A tu, gdzie jest to absurdalne, błagam, z Warszawy do Krakowa, czy naprawdę trzeba lecieć samolotem? Ja kiedyś policzyłam, dłużej trwa podróż samolotem. Sam lot jest krótszy.
Centrum miasta,
ale weźmy
oczywiście
pod uwagę dokładnie. Dostanie się na lotnisko, odprawy, które teraz będą jeszcze dłuższe. Ja pomijam upokorzenie związane z kolonoskopią lotniskową, ale przede wszystkim taka świadomość, że to się nie kalkuluje czasowo nawet, prawda? Jeśli chodzi o statki wycieczkowe, to ja jestem po prostu wstrząśnięta, jak wśród naszych studentów, mówię o studentach SGH, to jest jednak elita intelektualna. To są ludzie, wydawałoby się, tak bardzo świadomi. Ja jako wykładowca odczuwam dramatyczną porażkę, że oni uważają, że rejs statkiem wycieczkowym jest czymś wspaniałym. W tym wieku to są rejsy emeryckie. Ja tego uwierzyć nie mogę, jak słuchałam. Naprawdę.
Może dlatego, że dla pewnej grupy studentów jest to coś egzotycznego. Ale są różne opinie na ten
egzotycznie temat. To jest latać szybowcem nad naszymi górami. To jest egzotyka. To.
Przechodzimy powoli do wątków międzynarodowych, bo już w wypowiedziach pań pojawiały się kraje, które w większym stopniu mają PKB uzależnione od turystyki. Chcieliśmy zapytać, czy w takich krajach jak Włochy, Grecja, Hiszpania, to, gdzie to uzależnienie od turystyki jest w znacznie większym stopniu niż w Polsce, czy te kraje przetrwają, czy kryzys, który tam może zostać wywołany tym, że spadną przychody z turystyki, nie przełoży się na funkcjonowanie całej gospodarki w znacznie większym stopniu?
No ja mam tu dużo do powiedzenia, ale chcę oddać głos gościowi trochę.
Bo... Nie, myślę, że znajdzie się pewnie czas i dla pani profesor. Ja tylko powiem, że te kraje rzeczywiście są po pierwsze bardzo mocno dotknięte pandemią i wpływa to też na ich wizerunek. I tutaj wątek się pojawił tego bezpieczeństwa, mówiliśmy o tym wcześniej, czy turyści będą wybierać kraje, w których liczba zachorowań jest mniejsza. W badaniach to wychodzi, że na poziomie deklaracji oczywiście, że turyści będą wybierać miejsca, gdzie liczba zachorowań była mniejsza. To samo dotyczy zresztą regionów w Polsce. Natomiast na przykład znamy badania z Chin, gdzie Chińczycy właśnie deklarują, że w krajach europejskich będą wybierać te, które nie zostały tak silnie dotknięte pandemią i które sobie z tą pandemią dobrze poradziły.
Albo poradziły, czyli inny przebieg krzywej.
Tak, ale powiedzmy, że akurat Polska, która ma tą pełzającą pandemię, ciągle jakby nie mamy tego szczytu, ale mimo wszystko liczba też osób zmarłych i tych jest relatywnie niska na 100 tysięcy mieszkańców, to jest postrzegana nadal jako ten kraj wyjątkowo bezpieczny i wyjątkowo, który sobie świetnie poradził. Tak to wygląda w badaniach
wizerunkowych. Nie wszystkie kraje otwierają się na polskich teraz, turystów, co też pokazuje,
tak, ale
że...
są w tej chwili nawet takie rankingi Best European Destination, między innymi Gdańsk i Warszawa w tym rankingu się znalazły jako jedne z najbezpieczniejszych destynacji do odwiedzenia. Natomiast jeśli chodzi o Włochy, Hiszpanię, które rzeczywiście akurat bardzo dotkliwie ucierpiały z powodu pandemii, myślę, że te kraje odrodzą się i turyści wrócą tam. Dziś jest tak, że możemy odwiedzać najbardziej znane zabytki w Rzymie, praktycznie rzecz biorąc nie mając towarzyszących osób, bo powiedzmy Rzymianie nie odwiedzają tych atrakcji, tylko sami turyści.
Możemy też oglądać zdalnie.
Tak, dużo jest wirtualnych też podróży i to jest w ogóle bardzo modne w tej chwili, ale też powoli jest znużenie takimi narzędziami. W każdym bądź razie myślę, że ruch turystyczny w tych krajach się odrodzi i wróci, dlatego że to widać już po poziomie też rezerwacji do tych krajów, że turyści chcą wrócić i to są tak silne magnesy i tak jestem przekonana, że w przyszłym roku
ale ja tutaj
w ciągu...
niestety muszę wlać do tej beczki miodu trochę dziegciu, bo oczywiście po stronie popytowej to, o czym pani dyrektor mówi, nie ma wątpliwości. Turystyka wróci i będzie. Natomiast dramatyczne przewiduje zmiany, to jest moja na razie opinia, to jest wróżenie troszkę z fusów, ale ponieważ patrzę na to z poziomu takiego meta ogólnogospodarczego, czyli nie tylko przez pryzmat turystyki, to wszędzie widać to samo zjawisko, które jest związane w ogóle z tym, jak przebiegają kryzysy. Zawsze, niezmiennie od wieków jest tak, że na kryzysie biedni ubożeją, bogaci się bogacą. Wielkie firmy, wielkie korporacje turystyczne, pamiętajmy, że w turystyce działają też potężne korporacje globalne, na pewno wyjdą z tego nie tylko z obronną ręką, ale one zbudują na tym jeszcze większą potęgę. Tutaj nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Proszę zobaczyć, jak wygląda sytuacja Airbnb, które spokojnie wyemitowało dodatkowe akcje, zwiększyło swój kapitał i to chyba o $1 milion, już przewiduje kolejne inwestycje, już chcę wejść w blockchainy, tak? To jest akurat mój konik od paru lat, więc to bardzo obserwuję. Czyli oni znowu zostawią resztę branży daleko w tyle, bo jak wejdą w technologię blockchain, czyli jeszcze dodatkowo wzmocnią pewność swoich transakcji i możliwość ich śledzenia, to mało która firma cyfrowa obsługująca rynek turystyczny będzie w stanie im dorównać. Czyli plany takie, jak na przykład teraz snuje rząd francuski, że oto stworzymy jakąś tam apkę, tak, przeciwwagę dla Airbnb, to jest moim zdaniem wywalanie w błoto pieniędzy publicznych, nic ponadto.
Czyli regulacje na poziomie unijnym na przykład mogłyby coś zmienić?
To niewiele zmieni. To znaczy musiałyby to być regulacje, które przeciwdziałają tworzeniu monopolii, tak? Czy nawet oligopolii, co jest bardzo mało prawdopodobne, dlatego że z drugiej strony jest bardzo duże, silne lobby, które chce temu przeciwdziałać.
Amerykańskie.
Między innymi, ale nie tylko, bo to jeżeli mówimy o gospodarce cyfrowej, to oczywiście głównie amerykańskie, ale jeżeli mówimy o branży turystycznej, to wielkie korporacje turystyczne będą walczyły o to, żeby móc podkupywać te małe, osłabione firmy. Przecież żaden problem jest teraz wykupić tą kubaturę noclegową, czyli liczne obiekty, powłączać do swojej franczyzy, nie potrzeba złotówki w to zainwestować, tak? I nagle przejmujemy majątek tych, którzy nie wytrzymają tego kryzysu. A takich obiektów na pewno będzie i we Francji, i we Włoszech, mówię o południowej Francji, i w Grecji, na pewno będzie bardzo dużo. Myślę, że to również może dotyczyć polskiego rynku, bo jak rozmawiam z hotelarzami, mówię o hotelarzach niesieciowych, indywidualnych w Polsce, to niektórzy z nich są w dramatycznej sytuacji, pozaciągali na przykład ogromne kredyty na ten sezon, żeby na przykład dobudować pływalnię, albo poszerzyć korty tenisowe, albo po prostu wyremontować obiekt i teraz nie tylko nie zarabiają, oni przecież cały czas mają na głowie te kredyty, więc dla nich jedyną szansą będzie niestety po prostu licytacja.
Czyli oni wyprzedali swój majątek, to widać właśnie w cenach, jest dużo obiektów, które można kupić znacznie taniej niż przed kryzysem.
Dokładnie i to już się dzieje.
Pytanie, czy w takim razie branża wymaga jakiegoś szczególnego wsparcia z perspektywy Unii albo z perspektywy krajowej? Mieliśmy narzędzie w postaci 1000-złotowego bonu. To panią dyrektor zapytamy o stan prac z tym narzędziem, a panią profesor o opinię, czy to jest wymagane w takim razie, czy może wiązać się z pewnymi patologiami, o których pani profesor wspomniała?
Znaczy, wiemy też jakby i z mediów, ale też z tego, że...
Chcemy wiedzieć od źródła. Pani dyrektor, prosimy, chcemy od źródła wiedzieć.
Proszę zdradzić.
Prace nad ustawą związaną z wprowadzeniem takiego narzędzia, jakim jest bon turystyczny, nadal trwają w Ministerstwie Rozwoju. One wymagają wielu konsultacji i w związku z tym słyszeliśmy w mediach, że były doniesienia rzecznika, że wycofa się z tego rząd, bo być może nie będzie realizowany. Niemniej wiem, że takie prace nadal się toczą. Celem takiego narzędzia było przede wszystkim wsparcie rodzin, wsparcie tego popytu, czyli utrzymanie popytu na określonym poziomie i może nie wprost, ale również zasilenie tymi środkami branży turystycznej, która dość mocno ucierpiała. Natomiast ponieważ prace legislacyjne nadal trwają, więc jakby nie znamy szczegółów tego narzędzia, jak ono ma funkcjonować i de facto, czy ostatecznie będzie wprowadzone jeszcze przed tym sezonem turystycznym.
Znamy ogólne szacunki 7 miliardów złotych, wartość wsparcia. Pytanie o sens, pani profesor, czy według pani to narzędzie ma sens, czy może właśnie pewne negatywne zjawiska wzmocnić, o których
pani
wspomniała?
To znaczy tak, przede wszystkim chciałabym jeszcze troszeczkę tak historycznie powiedzieć, że to nie jest pierwsze wejście z takim pomysłem jak bon turystyczny. Pod różnymi nazwami czeków turystycznych i tak dalej, to gdzieś tam się kołatało różnym rządom już wcześniej. I uważam, że bardzo źle się stało, że tego typu narzędzie nie pojawiło się w czasach dobrej koniunktury. Wtedy, kiedy było po pierwsze na to finansowanie, po drugie można było to zrobić spokojnie, nie na kolanie. Ale co jest bardzo ważne, Ja to narzędzie postrzegam nie jako narzędzie wspierające branżę i bardzo, ale to bardzo oburza mnie nazywanie takiego narzędzia narzędziem wsparcia branży. Dlatego, że mądre wsparcie branży musi brać pod uwagę po pierwsze, co chcemy osiągnąć, czyli jaki jest cel wsparcia, czy my chcemy ratować zagrożone upadłością przedsiębiorstwa, czy my chcemy aktywizować określone regiony Polski, które turystycznie na przykład do tej pory słabo funkcjonowały, czy wreszcie chcemy tak naprawdę zasilić najbogatszych, bo nam nie zależy na mądrej polityce turystycznej, chcemy, żeby największe firmy po prostu w miarę możliwości przynajmniej miejsca pracy zachowały i tylko tyle mamy na względzie. I proszę zauważyć,
mamy normalne narzędzia wsparcia, tarcze, które...
Tak, ale proszę zauważyć, że żaden z tych celów, które w tej chwili wymieniłam, ani jeden z nich nie będzie osiągnięty przy pomocy tego bonu z bardzo prostego powodu. Ten bon, a to ściśle mówiąc to, gdzie będzie on potem konsumowany, czyli gdzie turysta z nim pojedzie, będzie już tylko i wyłącznie należała taka decyzja do turysty. Rząd, jeżeli przeznaczy te pieniądze, rozda ludziom, bo tak trzeba na to spojrzeć, po to, żeby wydawali gdzie chcą, powinien się liczyć z tym, że te pieniądze trafią do tych firm, które i tak najlepiej funkcjonują i do tych regionów, które i tak są najpopularniejsze turystycznie, tak? Bo jeśli planowałam sobie wyjazd nad morze, to bon nie zmieni mojego przekonania, że chcę jechać nad morze, czyli zostawię go tam, gdzie i tak jest wysoki popyt. Dlaczego jeszcze mówię, że tak mnie oburza mówienie o tym jako o wsparciu dla branży turystycznej? Dlatego, że w turystyce mamy ten sam problem, co we wszystkich innych dziedzinach gospodarki, czyli z dramatycznym rozwarstwieniem klasowym. I to świadomie mówię, używam określenia rozwarstwienie klasowe. To powoduje, że my w tej chwili mamy do czynienia na poziomie ogólnospołecznym ze straszliwą dezintegracją doświadczenia społecznego. O tym pisał Piketty już dawno. Teraz jeszcze jak popatrzymy, jak to wygląda w Polsce, gdzie pandemia spowoduje jeszcze większe rozwarstwienie, bo to samo, najsilniej dotyczyć ona będzie ludzi najuboższych. Nie łudźmy się, że będzie inaczej. To tego typu bon, jeśli już, to postrzegałabym jako narzędzie wyrównywania szans tych, którzy nie jeżdżą albo nie jeździli, albo na pewno nie będą mieli szans wyjechania w tym roku. Tylko jaki powstaje paradoks? Obecne propozycje, na tyle na ile wiem z doniesień medialnych, dotyczą tylko i wyłącznie przyznawania tego bonu osobom zatrudnionym. Innymi słowy, ci, którzy są najbardziej dotknięci pandemią, bo potrafili te miejsca pracy, które sami stworzyli, tego bonu nie dostaną. Mało tego, jak patrzę na przykład chociażby Sycylii, czy w ogóle kilku krajów europejskich, ale Sycylia we Włoszech ma taką swoją odrębną politykę turystyczną, to tam podobne narzędzie, nazwijmy je też bonem turystycznym, jest przyznawane każdemu obywatelowi włącznie z dzieckiem. Czyli jeżeli rodzina na przykład ma dwoje dzieci, to taka rodzina 4 bony uzyskuje i wtedy już można myśleć o jakimś wyjeździe. Jeżeli u nas zostanie w rodzinie jedna zatrudniona osoba i ta jedna osoba dostanie nawet te 1000 zł, w co średnio wierzę, bo w tym sezonie myślę, że już nie zdążymy, a mam na przykład na utrzymaniu męża czy żonę i 2 dzieci, no to przepraszam, co ja za te 1000 zł? Kawę sobie kupię. Więc budujemy tak naprawdę jakieś takie miraże, które nie bardzo wiem, jak miałyby się zrealizować. Tu dodam jeszcze, że na Sycylii mamy do czynienia z jeszcze jednym świetnym mechanizmem. Poza tym, że wszyscy otrzymują bon, jeśli przyjadą na Sycylię, jeśli tam konkretnie te pieniądze zostaną wydane, to Sycylia jeszcze dokłada i osobie, która z takiego bonu skorzysta, jeden nocleg gratis funduje na koszt władz Sycylii. Tak? Więc to jest naprawdę z punktu widzenia takiego regionalnego bardzo przemyślane narzędzie, bo ja wtedy nie tylko, że wykorzystam ten bon, bo pojadę na Sycylię, ale jeszcze w dodatku wiem, że mi się to podwójnie opłaci. Tak? Ja nie pojadę do innego regionu we Włoszech, ja wyjadę na Sycylię. I to takie coś by nam się
przydało. Czyli nasze narzędzie, to proponowane pierwotnie, co najwyżej zwiększa taką ogólną konsumpcję, ale nie pomaga w żaden sposób.
Jest niecelowe, w tym sensie, że nie wiemy, na jaki cel zostaną te pieniądze przeznaczone, nie wyrównuje szans społecznych, nie daje możliwości aktywowania regionów konkretnych, które chcielibyśmy wesprzeć.
A jakie konkretne rozwiązania mogłyby faktycznie wesprzeć tę branżę? Bo już wcześniej, podczas poprzednich spotkań, rozmawialiśmy o tym, że ogólnie przedsiębiorcy narzekają, największym problemem do tej pory ich był brak takiego długoterminowego planowania, scenariuszy. Jak w takim razie branżę, sektor można byłoby naprawdę wesprzeć?
Przede wszystkim nie możemy już wtedy mówić o branży. Nie, tu od razu mówię, nie możemy wtedy już mówić branża turystyczna, bo branża turystyczna to są hotele, ale też biura podróży, w tym biura podróży, które robią przyjazdową i wyjazdową turystykę zagraniczną. I za każdym razem ta pomoc powinna zupełnie inaczej wyglądać.
Czyli może raczej regiony, a nie...
To znaczy ja, jeśli już, to koncentrowałabym się raczej właśnie na wsparciu regionalnym i to tych regionów, które naprawdę są po pierwsze niedoinwestowane,
tam, gdzie jest infrastruktura, czy tam, gdzie jej nie ma bardziej?
To znaczy my musimy, jeżeli to ma być w krótkim okresie, to musimy liczyć, że jest już ta infrastruktura, ale regiony, które są mniej popularne. Nie widzę powodu, żeby na przykład inwestować dodatkowe pieniądze w pas nadmorski, który i tak ma murowany sezon, o ile w ogóle nie będzie znowu jakiegoś takiego nawrotu pandemii. Natomiast jeśli chodzi o biura podróży, tutaj narzędziem, najlepszym narzędziem wsparcia byłoby przywrócenie lotów, otwarcie granic. Oni sobie świetnie poradzą, bez żadnej pomocy z budżetu państwa. Ja nie widzę powodu, żebym ja miała do tego jako obywatelka dokładać, bo jeśli ja będę mogła po prostu wyjechać, to ja w ten sposób dołożę, tak?
Ja może się tutaj włączę, jeśli mogę.
Chcieliśmy,
bo tylko chciałam właśnie powiedzieć, jakie na przykład są oczekiwania, bo mogę się opierać tu na wypowiedziach na przykład hotelarzy bądź przedstawicieli Forum Turystyki Przyjazdowej, czyli biur podróży, które są zrzeszone, afiliowane przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Więc te oczekiwania są dość proste, bo w przypadku hotelarzy i właśnie tych biur, oni po prostu oczekują znacznie bardziej zintensyfikowanych działań promocyjnych za granicą, żeby wzmocnić taką pozycję konkurencyjną Polski za granicą, żeby odzyskać tych klientów, których utraciliśmy.
Pytamy o to,
zbudować takie poczucie bezpieczeństwa, że Polska jest atrakcyjna, ale też bezpieczną destynacją.
Pytamy o to, bo w czasach pandemii każda branża pokazuje, że jest strategicznie ważna i że potrzebuje specjalnego, unikalnego wsparcia po to, żeby z tej sytuacji też
natomiast
wyjść wzmocniona.
Natomiast zgodzę się tu właśnie z panią profesor, że jeśli chodzi o podstawowe takie rzeczy, to bardzo kluczowa wręcz kwestia to jest informowanie z pewnym wyprzedzeniem branży o kolejnych krokach, czyli między innymi o przywracaniu informacji o przywracaniu połączeń, w jakiej kolejności te połączenia lotnicze będą przywracane. No
ale
tutaj...
jeśli można, ja nawiążę do tego wątku właśnie, bo to tak naprawdę najczęściej mierzymy to wpływem na PKB, prawda? I teraz jest to bardzo wyrywkowy wskaźnik, dlatego że jeśli porównam na przykład wpływ na PKB turystyki jest porównywalny z rolnictwem. Tak, już kończę. Ale na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę. Żeby określony wpływ rolnictwa na PKB uzyskać, wpompowaliśmy gigantyczne pieniądze unijne w rolnictwo. To naprawdę nie był nawet ułamek tego, nie trafił do branży turystycznej. I myślę, że potęgę tej branży trzeba mierzyć nie tym, jaki jest jej wkład do PKB, bo on nie wygląda aż tak imponująco jak wielu innych sektorów, tylko raczej tym, że ona ten wkład wnosi bez najmniejszej naszej inwestycji. I to jest bardzo ważne.
Jest jeszcze jeden segment, zapytamy szczególnie, bo branża związana z turystyką kongresową, eventy, kongresy, wydarzenia kulturalne,
koncerty.
Czy to się utrzyma, czy wymaga wsparcia?
Tutaj mówimy o efekcie mnożnikowym tak naprawdę i tutaj nie tylko należy myśleć o takich aspektach właśnie jak imprezy plenerowe czy kulturalne, ale również cała rzesza przedsiębiorców, nie wiem, lokalnych rzemieślników, sklepów lokalnych i tak dalej, które żyją z turystyki. I to świetnie widać, jak wyjedziemy zimą do miejscowości nadmorskiej w Polsce, w normalnym okresie, ja nie mówię o żadnej pandemii, to widzimy, jak tam wszystko śpi. Tam się nie dzieje nic, nawet sklepy spożywcze nie działają. I tu widać właśnie reperkusje rozwoju ruchu turystycznego. W tych branżach, które pozornie z turystyką nie mają nic wspólnego, bo kupowanie chleba i konserw to nie jest tylko domena turystyki.
Ja może w takim razie się podzielę takimi informacjami. Tourism Economics wykonało takie badania i też przygotowało jakby prognozę, jak branża MICE, czyli branża spotkań, będzie się miała szansę odrodzić w najbliższym czasie. I w tej chwili no, wiadomo, że większość wydarzeń, która była zaplanowana na wiosnę, nie odbyła się, ale prognozuje się, że jeżeli zostaną przywrócone połączenia, to spotkania, które zostały zaplanowane na październik, listopad, grudzień, odbędzie się w granicach 75% tych spotkań. Ale zgodnie z tymi prognozami możemy liczyć na odrodzenie tej branży dopiero po 2 latach.
Ostatnie pytanie od internautów, bo czas dobiega końca. Loty w kosmos z Elonem Muskiem. Czy to jest przyszłość, też pewien wątek turystyczny, który możemy rozważać na poważnie?
To znaczy tak, na pewno na poważnie, na pewno to dojdzie do skutku, ale to nigdy nie będzie segment masowy. Po pierwsze tutaj oczywiście bariera kosztowa będzie taka, że to będzie dalej dla wybranych i już są przecież loty kosmiczne, już się odbywały z udziałem turystów i to nie jest nic nadzwyczajnego w tej chwili. Raczej można rozważać, ale to są chyba bardziej rozważania na gruncie filozoficznym niż ekonomicznym, na ile oddawanie tego typu obsługi takich poważnych kwestii w ręce segmentu prywatnego jest uzasadnione, tak? Ale tutaj mówimy w ogóle o obsłudze również samych stacji, które też będą prywatyzowane, prawda? I to budzi bardzo wiele wątpliwości. Natomiast ja to traktuję jako absolutną egzotykę. To jest fajne, ciekawe, zabawne, ale nie będzie nas w jakimś najbliższym czasie istotnie dotyczyło.
Nasz czas powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor Magdalenie Kachniewskiej i pani Teresie Łudzak z Polskiej Organizacji Turystycznej. Dziękuję. A za dwa tygodnie,
Ten czas nam upłynął. Za dwa tygodnie widzimy się, bo za tydzień mamy Boże Ciało i będziemy rozmawiać o sytuacji w bankowości. A naszym gościem będzie pan dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej, a ekspertem SGH-owym będzie pani profesor Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH. Serdecznie zapraszamy.
I dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy.